Gościem w studio Radia SBS jest historyk dr Karol Grant-Skiba. Witamy serdecznie.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
A w studio w Sydney jest Anna Sadurska.
Dzień dobry Państwu.
I przy mikrofonie Dariusz Buchowiecki.
Różnice pomiędzy dwoma kościołami, katolickim i protestanckim, są także inne. Najlepiej je może opisał socjolog niemiecki początku XX wieku Max Weber, pisząc Etykę protestancką i duch kapitalizmu. Powiedział doktor o tym, że jest nam już łaska dana, a Weber dodał, że dla protestantów bezczynność jest grzechem, że protestanci są pracowici, solidni i uczciwi. I dzięki temu z jego badań wynikało, że kraje protestanckie są bogate, ale to bogactwo nie jest grzechem, tylko jest przypodobaniem się Bogu.
Dziękuję za poruszenie tego tematu. To rzeczywiście jest bardzo istotne i Weber był, że tak powiem, tym socjologiem religii, który wywarł olbrzymi wpływ także na zrozumienie, czym była reformacja. Trzeba powiedzieć, tu już pani właściwie to wszystko powiedziała, trzeba powiedzieć, że bogactwo w średniowieczu było głównie dla, znowu, wąskiej elity, dla klasy posiadaczy i nikt tego nie kwestionował. Im się to należało, dlatego że urodzili się z woli Boga bogatymi i możnymi. Natomiast dla Lutra praca nie była przekleństwem od Boga, tak, bo powoływano się na ten cytat, że zgrzeszyłeś człowieku, to teraz w pocie czoła musisz pracować, ale praca była powołaniem człowieka i to była zmiana. Nie obowiązkiem, ale powołaniem. Luther generalnie i małżeństwo, i służenie Bogu, i służenie drugiemu człowiekowi uważał za powołanie. I to służenie drugiemu człowiekowi w połączeniu z pracowitością, z bogaceniem się, było właśnie tym odróżnieniem od ówczesnego kościoła, który był feudalną strukturą, która raczej ściągała podatki i dziesięciny, i świętopietrza do siebie, a nie obdzielała ich biednymi. Dlatego na przykład Savonarola był takim wyjątkiem, bo on pierwszy próbował zmienić to, otwierając bank dla biednych, otwierając pierwsze sklepy dla biednych, które my dzisiaj znamy, prawda, z używanymi rzeczami. To był wyjątek w kościele katolickim. A Luther podjął się tego samego, ceniąc zresztą bardzo Savonarolę, i wprowadził pojęcie takiego diakonatu, także kobiety mogły się tam udzielać. Była to opieka nad chorymi, nad biednymi, nad wdowami. Proszę sobie wyobrazić, że wtedy nie było żadnych rent, żadnych zapomóg, żadnej opieki socjalnej. Jeśli nie miało się dzieci, które nas wspierały, to na starość po prostu byliśmy żebrakami. To był straszny czas. Dlatego Luther widział rolę Kościoła w tym, żeby służyć drugiemu człowiekowi. I to była też ta różnica. Kościół katolicki zapomniał, ówczesny Kościół, o takim obowiązku. Tak? Odkrył to dopiero na skutek Lutra. Przyznał mu zresztą rację i w odpustach, i w wielu innych sprawach. Nie dlatego, że nie zrobił to oficjalnie, ale w Soborze Trytenckim wprowadził właściwie wszystkie te zmiany, może nie wszystkie, ale część tych zmian, które Luther wcześniej zaproponował. Mówiła pani także o surowości stylu protestanckiego i tak dalej. To stało się później, w odróżnieniu od kościoła katolickiego. Ale to głównie barok właśnie i kontrreformacja wprowadziła ten olbrzymi przepych do kościołów katolickich i złocenia. Oraz zaczęło się to już w czasach oczywiście renesansu, ale to było głównie tylko w Rzymie i w miastach włoskich. Natomiast Kościół katolicki też miał tą surowość na początku, a surowość w protestantyzmie weszła dopiero za sprawą Kalwina, czyli drugiego z wielkich reformatorów, ale to już jak było troszeczkę inne ujęcie tej kwestii. Wspomniała pani także jeszcze mówiliśmy o Weberze.
Według Webera, socjologa niemieckiego, protestantyzm prowadził, jak gdyby dał początek albo uzasadniał kapitalizm.
Prawdą jest, że kapitalizm często odwołuje się do etyki protestanckiej, do etyki pracy. Chodziło nie tylko bowiem o zysk. Zysk nie stał się głównym celem kapitalizmu, tak jak się myślało.
Czy tak jak się teraz myśli.
Czy tak jak się wciąż teraz myśli. Natomiast głównym celem kapitalizmu był rozwój. Była ciągła zmiana. I to jest ta różnica. Marx powiedział, że w kapitalizmie jedyne, co jest niezmienne, to zmiana. I w tym momencie jest to jak gdyby świetne określenie, pokazujące różnicę między tym, co było w średniowieczu, tym tysiącem lat braku zmiany i ruchu, a tym, co wprowadziła reformacja, ciągła zmiana, poszukiwanie nowego, używanie nowych mediów, dróg. To przecież było to, co spowodowało, że nie dało się w żaden sposób uciszyć Marcina Lutra. Proszę sobie wyobrazić, że on pierwszy wykorzystał mass media na taką skalę. Tego wcześniej nie znano. Ogłoszenia były tylko z ambon kościelnych, albo chodził jakiś tam doboszcz i na rynku wykrzykiwał zarządzenia. Ewentualnie przybijano do drzwi kościoła jako tablicy ogłoszeń, ale to było wszystko. Natomiast pierwsze nakłady i pisma Lutra, i to w języku narodowym, co było zupełną nowością i nieznane, osiągnęły, proszę państwa, wtedy nakład ponad 500 000 egzemplarzy. To był bestseller wszechczasów. Czegoś takiego nie było. Jeżeli były jakieś druki, to one były po prostu pojedyncze. Wcześniej przepisywano wszystko ręcznie, więc to było jasne. Ale nawet kiedy już druk był wynaleziony, no to był on przede wszystkim łaciński i w niewielkich nakładach. Natomiast ten druk spowodował, że idee nowe, także przecież humanistów, którzy bardzo wspierali Lutra, w jego otoczeniu było mnóstwo humanistów. Niektórzy się z nim zgadzali, inni nie, ale to wszystko spowodowało, że te nowe środki przekazu, a więc przede wszystkim mass media i wolność w ocenianiu, w wyborze i wyrażaniu swojej opinii, co było wcześniej zabronione ze względu na inkwizycję, nie można było, że tak powiem, samodzielnie myśleć. To wszystko było tym, co w kapitalizmie się liczyło. Człowiek musiał być kreatywny, innowacyjny, musiał mieć własną opinię, nie był tylko odtwórcą, nie powtarzał tylko, jak w starym katolicyzmie czy w judaizmie, nie powtarzał tylko regułek i musiał się ich wąsko trzymać, ale miał je tworzyć, miał ten świat ulepszać, miał rozpowszechniać tą dobrą nowinę i poszukiwać drugiego człowieka. I dlatego kapitalizm to nie zysk, ale rozwój. Rozwój, który miał wzbogacać innych, bo jeżeli będzie mniej biednych, to będzie mniej problemów dla władców. I to zostało przyjęte. Luther zresztą opierał się na władcach. To był też jego duży sukces i właściwie dobry wybór. Miano mu to za złe, że nie poparł na przykład różnych rewolucjonistów.
I buntów chłopskich. I buntów chłopskich, tak.
No i buntów religijnych, tak zwanych proroków z Zwickau, którzy byli zbudować Królestwo Boże na ziemi prawda, i doprowadzili też do krwawych walk, niszczyli kościoły, zabijali księży, palili święte obrazy. Luther się temu sprzeciwiał absolutnie i wystąpił przeciwko, ukrócił to, a nawet wzywał twardo i gromkimi słowy do rozprawienia się z tego typu anarchią. Dla niego wolność nie była anarchią. Dla niego wolność była posłuszeństwem, ale nie na zasadzie średniowiecznym, posłuszeństwem autorytetowi człowieka, ale posłuszeństwem swojemu sumieniu, swojemu rozumieniu, o ile ono nie jest szkodliwe dla otoczenia. I to też było charakterystyczne dla protestantyzmu, dlatego jego sukces w tych pierwszych latach.
Panie doktorze, w takim razie w jaki sposób ta teoria Lutera rozpowszechniła się w całej Europie?
Rozpowszechniła się właśnie za pomocą pism, za pomocą studentów i podróżników z różnych krajów, którzy docierali do uniwersytetów, a właśnie uniwersytety, dlatego że Luther dał także wolność myślenia i wolność dyskusji o różnych sprawach, także dla nauki i dla wszelkich poglądów, i pisma te docierały także do Polski. Czytano je po łacinie, ale też niemiecki był znany, dlatego że w polskich miastach mieszczaństwo było głównie pochodzenia niemieckiego. W Prusach królewskich czy na Śląsku, no to było naturalne, te rodziny polskie i niemieckie były przemieszane, więc tam najszybciej protestantyzm, ten luterański, się zadomowił. Natomiast to, co jest ważne, w Polsce nastąpiła wcześniej też taka mała reformacja, nie religijna, ale społeczna. Rycerstwo przestało istnieć jako takie i zaczęło zamieniać się w szlachtę, w ziemiaństwo. I ta warstwa społeczna wypierała tych starych feudałów średniowiecznych, budowała tą Rzeczpospolitą szlachecką, która jest nam tak dobrze znana. I już w 1505 roku powstała konstytucja Nihil Novi, która dawała szlachcie konkretne uprawnienia, mocowała ją w państwie i zmieniała ustrój Polski na ustrój demokracji szlacheckiej. To znaczy, że szlachta już nie była tak feudalnie poddana, ale miała swoje prawa i swoje wolności. I te wolności dotyczyły także prawa do swobody myślenia. Dlatego pisma luterańskie, pisma Erasma z Rotterdamu czy innych humanistów cieszyły się ogromną popularnością. Szlachta jeździła na studia do Bolonii, do Wittenbergi, wszędzie gdzie mogła, żeby tego wszystkiego, co jest nowe, co może wspierać jej ideę przemiany Polski, żeby to ich, jak gdyby, żeby to chłonąć i wprowadzić.